Interludium. 4 dni później. Dom aukcyjny braci Borsodych mieścił się na placyku przy ulicy Głównej, faktycznie głównej arterii Nowigradu, łączącej rynek ze świątynią Wiecznego Ognia. Braci, w początkach swej kariery handlujących końmi i owcami, wtedy stać było tylko na szopę na Podgrodziu. Po 42 latach od założenia dom aukcyjny zajmował imponujący 3-piętrowy budynek w najbardziej reprezentacyjnej części miasta. Wciąż pozostawał w rękach rodziny, ale przedmiotem aukcji były już wyłącznie drogie kamienie, głównie diamenty oraz dzieła sztuki, antyki i przedmioty kolekcjonerskie. Aukcje odbywały się raz na kwartał, niezmiennie w piątki. Dziś sala aukcyjna była wypełniona do ostatniego niemal miejsca. Obecnych było, jak oceniła Antea Derris, dobre 100 osób. Szum i pogwar ścichły. Miejsce za pulpitem zajął licytator, Abner de Navaret. Abner de Navaret jak zwykle prezentował się wspaniale, w czarnym aksamitnym kaftanie i złotej brokatowej kamizeli. Szlachetnych rysów i fizjonomii mogli mu pozazdrościć książęta, a postawy i manier arystokraci. Tajemnicą Poliszynela było, iż Abner de Navaret faktycznie był arystokratą, wykluczonym z rodu i wydziedziczonym za pijaństwo, utracjuszostwo i rozpustę. Gdyby nie rodzina Borsody, Abner de Navaret parałby się żebractwem, ale Borsodym potrzebny był licytator o aparycji arystokraty. A żaden z kandydatów nie mógł pod względem aparycji równać się z Abnerem de Navaret.
Dobry wieczór paniom, dobry wieczór panom.
Przemówił głosem równie aksamitnym, co jego kaftan.
Witam w domu Borsodych na kwartalnej aukcji dzieł sztuki i antyków. Będąca przedmiotem aukcji kolekcja, z którą zapoznali się państwo w naszej galerii, a która stanowi zbiór unikalny, pochodzi w całości od właścicieli prywatnych. Przeważająca większość z państwa, jak konstatuję, to nasi stali goście i klienci, którym nieobce są zasady naszego domu i obowiązujący podczas aukcji regulamin. Wszystkim 100 obecnych broszurę z regulaminem wręczono przy wejściu. Wszystkich uważam zatem za poinformowanych odnośnie naszych przepisów i świadomych konsekwencji ich naruszania. Zacznijmy więc bez zwłoki. Lot numer 1. Figurynka nefrytowa, grupowa, przedstawiająca nimfę z 3 faunami. Wykonana według naszych ekspertów przez gnomy, wiek około 100 lat. Cena wywoławcza 200 koron. Widzę 250. To wszystko? Ktoś zaoferuje więcej? Nie? Sprzedana panu z numerkiem 36.
Urzędujący przy sąsiednim pulpicie dwaj klerkowie pilnie zapisywali rezultaty sprzedaży.
Lot numer 2. En Nog Map Ted Mork. Zbiór elfich baśni i wierszowanych przypowieści. Bogato ilustrowany. Stan idealny. Cena wywoławcza 500 koron. 550, pan kupiec Hofmeier. Pan rajca Drofus 600. Pan Hofmeier 650. To wszystko? Sprzedana za 650 koron panu Hofmeierowi z Hirundum. Lot numer 3. Przyrząd z kości słoniowej o kształcie obłym i wydłużonym, służący zapewne do masażu. Pochodzenie zamorskie, wiek nieznany. Cena wywoławcza 100 koron. Widzę 150, 200 pani w maseczce z numerkiem 43, 250 pani w woalu z numerkiem 8. Nikt nie da więcej? 300 pani aptekarzowa Forsterkranz. 350. Żadna z pani nie da więcej? Sprzedany za 350 koron pani z numerkiem 43. Lot numer 4. Antidotarius Magnus. Unikalny traktat medyczny wydany przez Uniwersytet w Castel Graupian w początkach istnienia uczelni. Cena wywoławcza 800 koron. Widzę 850. 900 pan doktor Onezorg. 1000 szanowna Martin Södergren. To wszystko? Sprzedany za 1000 koron szanownej Södergren. Lot numer 5. Liber de naturis bestiarum. Biały kruk. Oprawna w deseczki bukowe, bogato ilustrowana. Lot numer 6. Dziewczynka z kotkiem. Portret en trois quarts. Olej na płótnie, szkoła cintryjska. Cena wywoławcza. Lot numer 7. Dzwonek z trzonkiem, mosiężny, robota krasnoludzka, wiek znaleziska trudny do oszacowania, ale rzecz z pewnością starożytna. Na obwodzie napis krasnoludzkimi runami głoszący: no i czego, ciulu, dzwonisz? Cena wywoławcza? Lot numer 8. Olej i tempera na płótnie. Artysta nieznany. Arcydzieło. Proszę zwrócić uwagę na niezwykłą chromatykę, grę barw i dynamikę świateł. Półmroczna atmosfera i wspaniały koloryt majestatycznie oddanej leśnej przyrody. A w centralnej części, w tajemniczym światłocieniu, proszę spojrzeć, główna postać dzieła, jeleń na rykowisku. Cena wywoławcza? Lot numer 9. Imago Mundi, znana też pod tytułem Mundus Novus. Księga niezwykle rzadka. W posiadaniu Uniwersytetu Oksenfurckiego jest tylko jeden egzemplarz. Nieliczne egzemplarze w rękach prywatnych. Oprawna w skórę kozią, kurdybanową, stan idealny. Cena wywoławcza? 1500 koron. Szanowny Wim Vivaldi, 1600. Czcigodny kapłan Prochaska, 1650. 1700 pani z końca sali. 1800 pan Vivaldi. 1850 czcigodny Prochaska. 1950 pan Vivaldi. 2000 koron, brawo, czcigodny Prochaska. 2100 pan Vivaldi. Czy ktoś da więcej?
Ta księga jest bezbożna. Zawiera heretyckie treści. Winna być spalona. Chcę ją wykupić, by spalić. 2200 koron.
2500!
Parsknął Wim Vivaldi, głaszcząc białą, wypielęgnowaną brodę.
Dasz więcej, pobożny palaczu?
Skandal! Mamona tu triumfuje nad prawością. Pogańskich krasnoludów traktuje się lepiej niż ludzi. Poskarżę się władzom!
Księga sprzedana za 2500 koron panu Vivaldiemu,
ogłosił spokojnie Abner de Navarrete.
Czcigodnemu Prochasce przypominam zaś o obowiązujących w domu Borsodych zasadach i regulaminie.
Wychodzę.
Żegnamy. Raczą państwo wybaczyć. Unikatowość i bogactwo oferty domu Borsodych skutkuje, bywa, emocjami. Kontynuujemy. Lot numer 10. Absolutna osobliwość, niebywałe znalezisko. Dwa miecze wiedźmińskie. Dom postanowił nie oferować ich oddzielnie, lecz jako komplet w hołdzie dla wiedźmina, któremu przed laty służyły. Pierwszy miecz ze stali pochodzącej z meteorytu. Klinga wykuta i ostrzona w Mahakamie. Autentyczność krasnoludzkiej puncy potwierdzona przez naszych ekspertów. Drugi miecz, srebrny. Na jelcu i całej długości klingi znaki runiczne i glify potwierdzające oryginalność. Cena wywoławcza 1000 koron za komplet. 1050 pan z numerkiem 17. To wszystko? Nikt nie da więcej za takie rarytety?
Gówno, nie pieniądze.
Mruknął siedzący w ostatnim rzędzie Nikefor Mus, urzędnik magistracki, na przemian nerwowo zaciskając w pięści poplamione inkaustem palce lub przeczesując nimi rzadkie włosy.
Wiedziałem, że nie warto było.
Antea Derris uciszyła go syknięciem.
1100 pan hrabia Horwat. 1200 pan z numerkiem 17. 1500 szanowny Nino Cianfanelli. 1600 pan w masce. 1700 pan z numerkiem 17. 1800 pan hrabia Horwat. 2000 pan w masce. 2100 szanowny Cianfanelli. 2200 pan w masce. To wszystko? 2500, szanowny Cianfanelli. Pan z numerkiem 17?
Pana z numerem 17 chwyciło nagle pod ramiona dwóch krzepkich zbirów, którzy niepostrzeżenie weszli na salę.
Herosa Fuerte, zwany Szpikulcem!
Wycedził trzeci zbir, tkając pojmanego pałką w pierś.
Najemny morderca ścigany listem gończym. Jesteś aresztowany! Wyprowadzisz!
3000!
Wrzasnął Herosa Fuerte, zwany Szpikulcem, wymachując paletką z numerem 17, którą wciąż dzierżył w dłoni.
3000!
Przykro mi,
powiedział chłodno Abner de Navarrete.
Regulamin. Aresztowanie licytującego anuluje jego ofertę. Ważna oferta to 2500, szanowny Cianfanelli. Kto da więcej? 2600, hrabia Chorwat. To wszystko? 2700, pan w masce. 3000, szanowny Cianfanelli. Nie widzę dalszych ofert.
4000.
Ach, szanowny Molnar Giancardi. Brawo, brawo. 4000 koron. Czy ktoś da więcej?
Chciałem dla syna.
Warknął Nino Cianfanelli.
A ty przecież same córki masz, Molnar. Po co ci te miecze? Ale cóż, niech ci będzie. Ustąpię.
Miecze sprzedane.
Oznajmił de Navarrete.
Szanownemu panu Molnarowi Giancardiemu za 4000 koron. Kontynuujemy. Szanowne panie, szanowni panowie. Lot numer 11. Płaszcz z futra małpiego...
Nikefor Mus, radosny i wyszczerzony jak bubr, klepnął Antea de Ris w łopatkę. Silnie. Antea ostatkiem woli powstrzymała się od dania mu w mordę.
Wychodzimy.
Syknęła.
A pieniądze?
Po zakończeniu aukcji i załatwieniu formalności. To potrwa.
Lekceważąc burczenie Musa, Antea ruszyła ku drzwiom. Podrażnił ją czyjś wzrok. Spojrzała ukradkiem. Kobieta, czarnowłosa, odziana w czerń i biel, z obsydianową gwiazdą na dekolcie, poczuła dreszcz. Antea miała słuszność, formalności potrwały. Dopiero po dwóch dniach mogli udać się do banku, filii któregoś z krasnoludzkich banków pachnących jak wszystkie pieniędzmi, woskiem i mahoniową boazerią.
Do wypłaty jest 3336 koron,
oznajmił klerk.
Po pobraniu prowizji banku wynoszącej 1%.
Borsody 15, bank 1,
zawarczał Nikefor Mus.
Od wszystkiego by procent brali. Złodziej na złodzieju, dawać forsze!
Jedną chwilę.
Powstrzymała go Antea.
Wpierw załatwmy nasze sprawy. Twoje i moje. Prowizja należy się i mnie. 400 koron.
Ale... ale...
Rozdarł się Mus, przyciągając spojrzenia innych klerków i klientów banku.
Jakie 400? Od borsodych dostałem ledwie 3000 z groszami.
Zgodnie z umową należy mi się 10% od wyniku aukcji. Koszty są twoją sprawą i tylko ciebie obciążają.
Co ty mi to...
Antea de Ris spojrzała na niego. Wystarczyło. Między Anteą a jej ojcem nie było dużego podobieństwa, ale spojrzeć umiała Antea identycznie jak ojciec, jak Pyral Prat. Mus skurczył się pod spojrzeniem.
Z kwoty do wypłaty...
pouczyła klerka.
Poproszę o czek bankierski na 400 koron. Wiem, że bank pobierze prowizję. Akceptuję to.
A moją forszę gotówką?
Urzędnik magistracki wskazał na wielki, skórzany tornister, który przytaszczył.
Zawiozę do domu i schowam dobrze. Żadne złodziejskie banki żadnych prowizji ze mnie zdzierać nie będą.
To znaczna kwota.
Klerk wstał.
Proszę zaczekać.
Wychodzący z kantorka klerk uchylił drzwi na zaplecze tylko na moment, ale Antea przysięgłaby... że przez moment widziała czarnowłosą kobietę odzianą w czerń i biel. Poczuła dreszcz.
Dziękuję, Molnar.
Powiedziała Yennefer.
Nie zapomnę ci tej przysługi.
Za cóż dziękujesz?
Uśmiechnął się Molnar Giancardi.
Cóżem to uczynił?
czymżem się przysłużył? Tym, że kupiłem na aukcji wskazany lot? Płacąc zań pieniędzmi z twojego prywatnego konta? A może tym, że się odwróciłem, gdy przed chwilą rzucałaś zaklęcie? Odwróciłem się, bo patrzyłem z okna na tę pośredniczkę, gdy się oddalała wdzięcznie kołysząc tym i owym. W moim typie nie kryje Damulka, choć za ludzkimi kobietami nie przepadam. Czy twoje zaklęcie jej również przysporzy kłopotów?
Nie.
Przerwała czarodziejka.
Jej nic się nie stanie. Wzięła czek, nie złoto.
Jasne. Miecze Wiedźmina, jak mnie mam, zabierzesz od razu. One przecież są dla niego...
Wszystkim.
Dokończyła Yennefer.
Związany jest z nimi przeznaczeniem. Wiem, wiem. A jakże, mówił mi. A ja nawet zaczynałam wierzyć. Nie, Molnar, nie zabiorę dziś tych mieczy. Niech zostaną w depozycie. Wkrótce przyślę po nie kogoś upełnomocnionego. Opuszczam Nowigrad jeszcze dziś.
Ja też. Jadę do Tretogoru. Skontroluję również tamtejszą filię. Potem wracam do siebie. Do Gor z Velen.
Cóż, jeszcze raz dzięki. Bywaj, krasnoludzie.
Bywaj, czarownico.